Ministerstwo. Bardzo serdecznie Was witam. Na tej lekcji, którą teraz będziemy mieli, przygotowałem wykład pod tytułem Sól Ziemi. Taki temat. Wersetem przewodnim będzie Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 13 werset. I tam pisze tak. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i do podeptanie przez ludzi. Słowa te, które przeczytałem, są częścią wielkiego kazania, które nasz Pan wygłosił, zwanego kazaniem na górze. Lecz można powiedzieć, że to było więcej niż kazanie. Nie tylko wykład, ale to było przedstawienie jak gdyby ustawy zasadniczej albo konstytucji chrześcijaństwa. Ona, to kazanie określa, jak powinien właśnie funkcjonować, wyglądać, jakie cechy charakteru powinien posiadać chrześcijanin. Teraz często słyszymy o Trybunale Konstytucyjnym, o Konstytucji, dowiadujemy się, czym jest ta ustawa zasadnicza. To właśnie to kazanie na górze było taką konstytucją dla chrześcijan. I przeczytamy sobie Mateusz, 4 rozdział, czyli tuż przez rozpoczęcie 5 rozdziału, gdzie to kazanie się zaczyna. I pisze tam tak, 4 rozdział Mateusza, od 23 wersetu sobie przeczytamy. Ja tu już mam wydrukowany, także nie będę szukał, a wy sobie znajdźcie. I pisze tam tak. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzani różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych. A On uzdrawiał ich. I szły za Nim liczne rzesze z Galilei, z 10 Grodu i z Jerozolimy i z Judei i z Zajordania. Gdybyśmy tak spojrzeli na mapę dzisiejszego właśnie regionu, to obejmowało to bardzo wielki obszar. Tutaj mamy takie w moim tłumaczeniu 10 Ogród albo Dekapol. Dekapolis też taka miejscowość. Okazuje się, że bardzo ciekawa rzecz, nie wiem czy słyszeliście, może słyszeliście. Deka po grecku znaczy 10, a polis to jest miasto. Czyli jest jak gdyby Unia 10 miast. I też daleko w historię sięgniemy, gdzieś 300 czy 400 lat przed Chrystusem był wielki wojownik, który nazywał się Aleksander Macedoński. I on, tak jak wielcy wodzowie czy Napoleon, to zdobył prawie cały cywilizowany świat oprócz Ameryki. I on później swoich weteranów umieszczał w różnych miejscach. I właśnie Dekapolis to jest pozostałość, gdzie on usadowił swoich właśnie byłych wyższych dowódców. I oni utworzyli taką unię miast. Zobaczcie, jakie miasta wchodziły w zasób tej unii. Damaszek, stolica Syrii. Jedno z tych miast. Później Filadelfia, Amman, stolica Jordanii. Rafana, Cytopolis, Gadera, Hippos, Gion, Pella. Bardzo ważne miasto, bo one było za Jordanem. I tam w 70 roku chrześcijanie mieli jak gdyby obwieszczenie, że mają opuścić Jerozolimę, bo ta Jerozolima zostanie zniszczona. I tam właśnie do tej Peli mnóstwo chrześcijan uciekło w tym czasie. Geraza i Kanata. Co to jest? 10 miast. Nie tylko miasta, ale też obszary wokół tych miast należały do Dekapolis. Czyli popatrzcie, jak wieść o Jezusie rozeszła się po całym rejonie. Syria, Jordania, za Jordanię, daleko za Jordan i chodzili właśnie za Jezusem, przynosząc Mu różne rzeczy do naprawienia, czy to boży, czy epileptycy, czy opętani. I On im właśnie pomaga. W tym fragmencie mamy powiedziane, że Jezus głosił Ewangelię o Królestwie. Czyli tą radosną nowinę. I też zdawał sobie sprawę, że wielu z tej gromady, tych ludzi, chodzi tylko po to, żeby zyskać jakieś materialne korzyści lub zyskać zdrowie, lub za chlebem, jak się to mówi. I dlatego robił jak gdyby selekcję. Wiedział, że nie wszyscy nadają się do Królestwa. Nie w tym czasie. Wiemy, że w Ewangelii to jest wybór do Kościoła, czyli szczególnych jednostek. I W Mateusza w 5 rozdziale, w 1 wersecie mamy takie zdanie. A Jezus widząc lud, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie. Dlaczego wchodził na górę, jak gdyby wąską ścieżeczką udawał się? Po to, żeby wybrać tych, którzy się chce iść jeszcze na górę. Szmat drogi przeszli, nasycili się. No w takim wypadku chce się odpocząć. Ale ci, co naprawdę chcieli Go posłuchać, udali się z Nim właśnie na górę. Pisze, że do Niego przystąpili właśnie uczniowie Jego. Czyli poddaje jak gdyby tych swoich słuchaczy próbie. I wiemy, że zawsze działanie Boga było takie, że stawiał jakąś próbę do wykonania. Pamiętacie ogród Eden? Mnóstwo drzew. Jedno drzewko, którego nie można było dotykać. No nie wiem ile, ale było na pewno wiele. Wszystkie były piękne. I kuszenie, i próba. Próba była bardzo ważna. Próba dla Adama, gdy Ewa zgrzeszyła. Gdy Ewa została okłamana, bo szatan okłamał Ewę. Ona z dobrej woli mówi, będziesz taką, jak to pogoduje. I to kłamstwo wiemy, że funkcjonuje do dzisiaj. I Jezus podobną próbę wykonuje. I widzimy, że niewielu się za nim udaje. Wśród tych gromady, jak było powiedziane, byli Syryjczycy, Grecy, Żydzi. Próba dla Żydów. Żydzi czuli się cały czas jako naród wybrany. I nie za bardzo się czuli wśród Syryjczyków, że tam przychodzą Syryjczycy, że są Grecy, że słuchają Jezusa, że przychodzą celnicy, że przychodzą grzesznicy, chodzą za Jezusem. I oni, właśnie Żydzi, wierzyli, że są tylko oni ludem wybrani przez Boga i przez to stawali się zarozumiali. Patrzyli z góry na pogan, nawet na niektórych spośród siebie, czyli to, co wspomniałem, celników i grzeszników, którzy znali prawo, którzy ocierali się o to prawo, ale tego prawa nie stosowali. Mamy też przy imię Kawi w Łukasza, w 18 rozdziale, od 9 do 14 wersetu pokazany obraz, gdzie modli się Żyd do świątyni, wkracza z podniesionym czołem i mówi, ja to wykonałem, a obok tam jakiś celnik stoi z głową pochyloną i nie śmie nawet wzroku podnieść. I to jest obraz właśnie tej pychy tych, niby wybranych Izraelitów, co im nie pozwalało wejść dalej, czyli pójść do tego królestwa, do których ich zapraszał nasz Pan Jezus Chrystus. Wiemy, że to posłanie było tylko do Żydów. Nie pamiętamy, czy to Samarytankę przy studni, ona była zdziwiona. Ty się do mnie zwracasz? Mówi, mam wodę żywota, mogę Ci ją dać. Każdy może skosztować. Ona była zdziwiona. Ty, Żyd, do mnie. I później takie piękne słowa przy tej studni, pamiętamy, można było zastosować do wszystkich. Gdzie mamy czy się oddawać? Czy w świątyni, jak wy Żydzi, czy na górze Gerazim, gdzie my? A Jezus mówi, ani tu, ani tu. Chrześcijanie tego nie słyszą. Myślałem, że tylko u nas, tylko my. A on nie tu, tylko w duchu i w prawdzie. I to mówi już teraz, o tej chwili. Oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Bardzo ciężko. Musimy mieć czy jakąś świątynię, czy jakąś grupę. A on mówi, tylko duch i prawda. To jest właściwa rzecz. I często niektórzy dzisiaj popełniają też ten błąd. Boże, dziękuję Ci, że jestem członkiem takiego, a takiego kościoła. Dziękuję Ci za prawdę, którą mam. Tak jak ten Żyd, który uczuł się tak mocny, dałem Ci dziesięciny, dałem Ci tyle i tyle, a brakuje właśnie tego ducha pokory, jaki miał celnik. Nie jestem w stanie nawet wzroku podnieść na Ciebie, Boże, a co dopiero się zwracać. Wybacz mi moje grzechy. Czyli co? Świadomość właśnie upadka. Jeszcze taką ciekawostkę można propos tego terenu powiedzieć, że 5 lipca 1187 roku, czyli który? XII wiek, potężna armia krzyżowców, pyszna, z relikwiami, z biskupami, ze zbrojnymi zakonnikami stanęła do bitwy z Saladynem. Niedaleko tego miejsca, gdzieś 20, może 30 kilometrów. Byli tak pyszni, że ich pokonają, nie przewidzieli, że te źródła, w których oni się gromadzili, miały małą przepustowość. Nie starczyło im wody. Saladyn doskonale o tym wiedział. Pokonał tą armię i chrześcijanie zostali wyrzuceni z Jerozolimy. Właśnie przez pychę, zrozumiałość, kiedyś oglądałem taki film, nie wiem, czy oglądaliście, Królestwo Niebieskie. Gdybyście mieli możliwość, obejrzyjcie ten film. Bardzo ciekawy film, opisuje właśnie tą sytuację. Co zgubiło tych chrześcijan? Pycha, zrozumiałość, chęć zniszczenia tych pogan, a tam ten film ma tytuł Królestwo Niebiescy, bądź ci, którzy tam żyli, żyli bardzo w zgodzie z tymi muzułmanami. Przestrzegali własnych praw, szanowali ich kult, jedni drugich szanowali i pycha, zarozumiałość właśnie przywódców, biskupów, papieża, wodzów spowodowało, że doszło do tak wielkiej bitwy. Szlachetna Saldena pozwoliła im opuścić ten miejsce bez utraty, bo wcześniej jak zajmowali chrześcijanie to miejsce, 3 tysiące czy 4 tysiące właśnie muzułmańskich wyznawców i mordowali ci, którzy mieszkali w Jerozolimie. Czyli przepiękny film, możecie, zapraszam, żebyście obejrzeli, bo pokazuje właśnie jakby obraz tej Jerozolimy. I gdyby chrześcijanie przestrzegali tego kazania, o którym mówił właśnie Jezus, nigdy do takiej bitwy by nie doszło. Nigdy. I w czasie, gdy Jezus głosi to kazanie, służba Jego już jest w pełni rozpoczęta. I króciutko prześledzimy sobie wszystkie te punkty, które On powiedział, na co zwrócił uwagę. Pierwsze, w trzecim wersecie, w 5 rozdziale Mateusza mówi tak. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Przeczytam inny przekład. Będę czytał przekład Nowego Świata, czyli Biblia, którą tłumaczyli bracia Świadkowie Jehowy, dlatego że oni tłumaczą to tak. Szczęśliwi, którzy są świadomi swojej potrzeby duchowej, gdyż do nich należy Królestwo Niebios. Czyli wyraz grecki tłumaczony jest błogosławiony, a niektóre tłumaczenia mówią szczęśliwy. Jest kilka opcji. Szczęśliwy, więcej niż szczęśliwy, błogosławiony. Czyli kto będzie miał to błogosławieństwo od naszego Pana, podstawa konstytucji chrześcijaństwa. Pokorni, ubodzy duchem, mający niską samoocenę, nie myślący wysoko o siebie. Jeśli się wywyższają we własnej opinii, nie należą do Królestwa, do tego Królestwa Chrystusowego. I tu jest właśnie błąd, może w następnej lekcji pomówimy, tych uczonych w piśmie i faryzeuszy. Oni tak o sobie wysoko myśleli. Nie byli ubodzy w duchu. Jeśli są pyszni, Bóg nie będzie się im sprzeciwiał. Pycha powoduje sprzeciw Bogu. Błogosławieni pokorni, bez względu na to, czy są Żydami, czy są Żydami arystokratami, czy uczonymi w piśmie, czy celnikami, czy grzesznikami. Nie ma różnicy. Jeżeli mają odpowiedni stan z ducha, mają szansę wejść do tego królestwa. Błogosławieni są ci, którzy nie są bogaci we własnej samoocenie. Pan mówi do nich teraz, wy jesteście tymi jedynami, nie nauczyciele w piśmie, nie faryzeusze, nie arystokraci, nie Żydzi jako naród, ale jednostki. Czyli od tej chwili kwalifikacje osobiste i indywidualne cechy decydują o tym, kto należy do tego Królestwa Niebieskiego. Często to pierwsze błogosławieństwo nazywa się korytarzem błogosławieństw, które jakby to otwiera drogę do pozostałych właśnie tych błogosławieństw, o których mówił nasz Pan. Drugie błogosławieństwo, werset 4, mówi tak. Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. Biblia Warszawska mówi, a Biblia Nowego Świata mówi, szczęśliwi pogrążeni w żałości. Przykład dosłowny Biblii mówi, bolejący, gdyż oni pocieszeni będą. Nie każdy smutny, drogie braterstwo, będzie pocieszony. Zależy od tego, jaki jest motyw tego smutku. Ten, który jest świadomy swoich braków, swoich ułomności, potrzeby właśnie pomocy Bożej, ten będzie pocieszony. Bo czasami smutek wynika z innych przyczyn niż ten, o którym wspomnieliśmy. Smuci się ktoś, że sąsiadowi się dobrze powodzi. Czy to jest właściwie smutek? Nie. Smuci się, że nie wydarzyło się to, co on sobie planował. Żeby komuś na przykład coś złego zrobić. Czyli różne motywy mogą być smutku. Błogosławieni ci, którzy żałują za swoje grzechy, smucą się z ich powodu, ci, którzy pragną zmienić swoje postępowanie. Ci właśnie będą mieli pocieszenie. Jakie pocieszenie? Uświadomienie sobie przebaczenia grzechów. Przez kogo? przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy tą szansę. Przykrycie nieprawości, które są przykryte z zasługą drogocennej krwi naszego Pana. Czyli to ten kamień, który obalał niektórych, usprawiedliwienie. Pan przykrywa nasze wszystkie rzeczy, które dziedziczymy Pan nami. Jeżeli wychylimy się spod tej szaty, czyli samodzielnie zaczynamy grzeszyć świadomie, już nas nie obejmuje ten płaszcz zasługi naszego Pana. Tylko te, które wynikają z czego? Z naszych słabości, z tych rzeczy, które dziedziczymy. Nawet rzeczy fizjologiczne, które się dzieją w naszym organizmie. Jakie na przykład? Naczynność czy niedoczynność tarczycy. Co powoduje? Albo pobudzenie, albo ospałość. Czy możemy coś na to poradzić? Siłą woli nie jesteśmy szans. To jest fizjologia powoduje. Jak kiedyś pamiętam, mieliśmy w zborze takiego brata, który przychodził na zebranie za sobą. Od razu. Ktoś powiedział, czy za ciepło, czy nie uważa, czy nie. Okazało się, że wodę miał płuca, niedoceniony umysł i od razu po prostu te oczy się zamykały. Czy coś możemy poradzić? Czy Pan o tym nie wie? Doskonale wie. Jeszcze inne rzeczy są, które powodują takie czy różne nasze słabości. Dziedziczna czy jakaś charakter też możemy po przodkach odziedziczyć, który na długo musimy nad nim pracować, żeby zniwelować niektóre wady. Pamiętam brata Rusela chyba artykuł, nie wiem czy go czytaliście, opowiadał o pewnym bracie, u którego gościł, nie wiem czy brat Rusel, jakiś inny pielgrzym. I ten brat zaprosił go do restauracji na obiad po wykładzie i kelnerka przynosiła herbatę, zupę, czytaliście? I niechcący wylała, troszkę chlapnęła tej zupy na ubranie tego brata. Ten brat wyskoczył, zrugał potwornie tą kelnerkę, no oburzony, tragicznie się zachował. No brat jakoś to przełknął, coś może mu powiedział, za jakieś parę lat, 5 lat. Identyczna sytuacja, też restauracja i też się podobny przypadek zdarza. Brat reaguje zupełnie inaczej. Nic się nie stało, jakoś to wytrzemy, naprawi się, czyli praca tych kilku miesięcy czy lat dała efekty. Pracowała nad swoim charakterem, chciał zmienić. I później brat z nim rozmawia, no mówi, zapanowałem nad sobą, ale wewnętrznie dalej się gotowałem. Czyli zapanował nad swoim odruchem, ale wewnętrznie się gotował. A nasza praca na tym polega, tego charakteru, żebyśmy wewnętrznie się nie gotowali też. Nie? Czyli pamiętacie, wydup oko, które tam patrzy, no gdybyśmy tak postępowali, to wszyscy byli bez rąk i ślepi. Nie? Bo grzeszymy nawet tym wzrokiem, spoglądając, myśląc, ta myśl do nas spada. My nad tym pracujemy. W perspektywie wszystko to musi być uleczone. Sami zabramy. Potrzeba nam jest pomocy właśnie z zewnątrz. Czyli co? Tych, którzy podobne doświadczenia przechodzili, małżonka, Chrystusa, Kościół, duchowej istoty, które będą pracować na tym, żeby nas wyleczyć, żeby tam nawet ziarnka tego grzechu nie było. Ale się rozgadamy i idźmy dalej. I jeszcze jedno błogosławieństwo. Świadomość pojednania z Bogiem i Jego wielka łaska. Ktoś powie, no teoria. Pamiętamy Dawida? Zmysłowe rzeczy doprowadziły go do takiej tragedii, że stracił zupełnie kontakt z Bogiem. W 51 psalmie mówi, że schły kości moje. Nie potrafił zwrócić się do Boga, wiedział, że grzeszy i omijał szeroko ten kontakt, nie potrafił się zwrócić w kierunku właśnie Boga. I ci, którzy uświadamiają sobie ten grzech, wiedzą, że są przykryci właśnie zasługą naszego Pana. Wiedzą, że mają go odzyskać ten kontakt z Bogiem poprzez zmianę swojego postępowania, to jest dla nich pocieszenie. I z radością się modlą, z radością się do niego zbliżają, z radością go słuchają. I później Dawid opisuje, jak się bardzo cieszył. A co mu było potrzebne? Opatrzność. Kapłan Natan, który go wyprostował, który mu delikatnie powiedział pewną przypowieść o tym, że o tym owcy, którą zabrano jedyną temu jednemu człowiekowi, no godzin śmierci. On mówi, to ty jesteś. Królowie wtedy byli despotyczni, prawdopodobnie już zniszczyli takie kapłana, a Dawid nie. On był mąż lub serca Bożego. Rozdał szaty i żałował, zmienił swoje postępowanie. I takich Bóg miłuje. Przejdźmy dalej, 5 werset. Błogosławieni cisi, albowiem od oni posiądą ziemię. Inne tłumaczenie pisze tak. Przykład dosłowny i Biblia Nowego Świata są identyczne. Szczęśliwi, łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Zobaczcie, bardzo ważny werset, bo obalam niektóre teorie, które mówią, że ziemia zostanie wypalona, wszystko zostanie wyrównane, będzie jak ping-pong, wszyscy pójdą do nieba. A tutaj pisze, że cisi, łagodnego usposobienia, odziedziczą ziemię. Czy teraz obecnie tacy odniosą sukces? Oczywiście w perspektywie. Teraz jest czas, że ludzie przebojowi, pyszni, aroganccy, dobrze mówiący, dobrze, jak to się mówi, obracający kota ogonem, czyli było kiedyś taki prawnik, który falandyzował prawo od jego nazwiska, pamiętacie? Ktoś ewidentnie po pijanemu kogoś potrącił, a on mówił, że to była pomroczność jasna. Czyli nie był świadomy, co się dzieje. Czyli są naginanie prawa. Czyli taki teraz człowiek o takich atutach jest, zdobywa sukcesy. Czyli ci łagodni, cisi usposobienia właśnie łagodnego, oni będą święcić sukcesy kiedy? Kiedy nastanie czas naprawy, kiedy staną święci i zaczną obowiązywać prawa te Boże, prawa Królestwa Bożego. Czyli czas naprawy. Wtedy będą święcić sukcesy. Dlaczego tak się dzieje? To jest bohaterstwo. Efezów 2:2. Książę, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny, synami niedowiarstwa, przeciwnik szatan, on teraz króluje i on wybiera swoją opcję. On daje charakterystykę, jacy ludzie powinni być, którzy mu mają służyć. Efezów 2:2. On właśnie teraz króluje, ale jest, wiemy, wiązany, ograniczony, wiemy, że w efekcie całkowicie zostanie wyłączony. I wtedy ta trzecia droga, o której nie wszyscy wiedzą. Wiemy, że jedną drogę znamy, wszyscy znają wąska ścieżka, która prowadzi do Boga i do nieba. Znają też drogę, która prowadzi do zatracenia, ale nie wszyscy znają drogę świętą, gościniec świątobliwości, na której nie będzie lwa ryczącego. Co to jest lew ryczący? Przeciwnik szatan. To jest ten, który teraz zaciemnia umysły. I często właśnie chrześcijanie niszczą wszystkich tych przeciwników, którzy im się sprzeciwiają, czyli postępują w sposób cielesny. Nie wiedząc, że szatan zaciemnia te umysły i powinni z kim? Apostoł Paweł mówi, nie walczycie z ciałem, tylko z duchowymi jednostkami, właśnie które są posłuszne szatanowi, z nimi. Jeżeli ktoś dokładnie patrzy, to wtedy potrafi się zachować jak nasz Pan Jezus Chrystus, na przykład faryzeusz go atakuje, a on bardzo subtelnie odpowiada. Zakon tak pisze, przychodzi do niego faryzeusz i mówi, powiedz mi, jak mam zdobyć Królestwo Niebieskie, co mam zrobić? A mówi, ty nie wiesz? Przecież wiesz, zakon znasz, jakie są najważniejsze przykazania. I cytuję mu zakon, dwa najważniejsze, miłować Boga i miłować bliźniego. I tam na koniec mówi, jeżeli tak postąpisz, masz życie wieczne. Czyli co, masz życie wieczne. On przyszedł po to, nie żeby się dowiedzieć, tylko opowiadał o królestwie, mówi, że dzięki mnie możecie być do królestwa, więc spróbował go zahaczyć, właśnie tego Jezusa. I gdyby Jezus cielesiem też by go storpedował, a on mu dał do myślenia. Zakon coś mówi. Musisz stać się doskonały. Ale jak? Dasz radę przez zakon? Tylu proroków żyło, prawie doskonały. Nikt żywota jeszcze tego nie osiągnął. Czyli przez zakon masz szans. Przeze mnie owszem. Ale co? Musisz się dostosować do tego kanonu, o którym właśnie mówimy. A przeszkadzało im właśnie co? Dycha i wyniosłość. I zarozumiałość. Idźmy dalej. Czwarte przykazanie, szósty werset. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Inny przykład, przeczytamy sobie Biblia właśnie świadków, braci świadków Jehowy i przykład dosłowny mówi tak. Szczęśliwi, łaknący i pragnący prawości, gdyż oni będą nasyceni. Tylko prawdziwi uczniowie Chrystusa, którzy poprzednio zostali określeni jako ubodzy w duchu, oni i tylko oni łakną czego? Czasu, kiedy ta sprawiedliwość według reguł, jakie Bóg nakazuje, nastanie. Pragną tych czasów. O to się modlą. My też się modlimy. Modlitwa Pańska, wszyscy chrześcijanie się modlą. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To jest pragnienie właśnie tego Królestwa, żeby ona nastała. Czasami nam się spotykamy właśnie osoby, które wykazują pewien głód właśnie prawdy. Chcieli to skoszyć, lecz szybko zostają nasyceni, szczególnie gdy przekonują się, że prawda nie jest zbyt popularna. Ja miałem taką bardzo bliską mi osobę, której wszystkie te prawdy się podobały. Bo mówi, to są cudowne rzeczy. Czy o restytucji, czy o naprawie, czy o tym, że kiedyś ta ziemia będzie doskonała, że na niej będą mieszkać doskonali ludzie. Cudowne prawdy. No jak? Kto sądzili powiedzą, jak ja przestanę chodzić do kościoła? To powiedzą, by ja synani pośród na przykład, bo to był akurat czas do wierzmowania. Ja mieszkam w bloku, tak jak wy tutaj mieszkacie, wszyscy mnie znają i naraz, o, ta nie posyła swojego dziecka. Jakaś heretyczka, chociaż. Często teraz może się już nie jesteś spotykał, ale ja się spotykałem, że ktoś miałczał, nie? Czy to w szkole, czy gdziekolwiek. Miałem taki przypadek, że dziecko, które nie było, nie chodziło do kościoła katolickiego, było chrześcijaninem, nie było też z ruchu badackiego, mówiło, że szukało praktyki. Bardzo dobre świadectwo, prawie spadkiem, ale chciało iść do szkoły zawodowej. Nie wiem, taka jakaś grupa religijna, nie wiem dokładnie jaka, czy baptyści, czy jakieś inni, nie chcą robić wielkiej kariery naukowej, przychodzą z podstawowych szkół czy gimnazjum z spadkami, chcą iść do zawodowych szkół, uczą się zawodu. I ona szuka praktyki, idzie do pewnego zakładu i pyta szefowej, czy mogłaby do praktyki. No pokaż mi na świadectwo. O, jakie cudowne świadectwo. Ale na religię nie chodzisz, tam jest kreska. No, można zrobić. Na religię dziecko. Ty się módl do Boga, żeby ci znalazła kogoś. Ja cię nie przyjmę. Czyli popatrzcie, jaka postawa. Czyli ktoś poznaje prawdę, zachwyca się tą prawdą, ale napotyka trudności, jakie powodują, że ktoś udaje się tą prawdą. Gdybyśmy przesiedlili lata przedwojenne, często na konwencjach, czy tam jakby konwencje w Suścu, bracia opowiadali. Pogrzeb chowają do grobu, przylatują właśnie ci fanatycy religijni, można tak powiedzieć, i wyrzucają trumnę za ogrodzenie. To jest poświęcona działka za ogrodzenie, można powiedzieć, pogrzebać heretyka. I to nie są tak dawne czasy, 70-80 lat temu. Czyli stosunek na przykład tych właśnie niby chrześcijan do Żydów, czy podczas II wojny światowej, mówi się, że czy po II wojnie światowej o tych żołnierzach wyklętych często się mówi, a jak się przeczyta, gdzie spotkali Żyda, strzelali nawet po walkę. Gdzie ludzie chcieli mieć pokój, zabijali. Marek Edelman, Żyd z powstania w getcie warszawskim, chciał w powstaniu warszawskim brać udział. Nie? Czyli to, które było później nieco, w 1944 roku. Dowódca jego kolega mówi, słuchaj, Marku, ja ci nie gwarantuję, że w nocy cię nie zastrzelą moi żołnierze. Dlaczego? Bo jesteś Żydem. A Żyd czym się różni? Należy tylko do innego wyznania. Tak samo wy, będąc w innym wyznaniu, też możecie być potraktowani, jak traktowano Żydów. Bo ty nie jesteś akurat z naszej nacji. Czyli, drodzy braterstwo, niektórzy łakną tej prawdy, ale boją się. I rezygnują. Poczekam, aż się to zmieni. Jak to zastanie królestwo wtedy. Dalej czytamy. Świetne błogosławieństwo. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Przekład dosłowny. Szczęśliwi, litościwi, bo oni litości doznają. Ludzkie miłosierdzie, ludzkie współczucie jest tylko odbiciem miłosierdzia i współczucia Bożego. Jest to tylko lekkie odbicie. Jak miłosierny jest Bóg? Jeden z takich fizyków bardzo znanych powiedział, jak Bóg może interesować się tak potężna jednostka w kosmosie, która zarządza całym kosmosem, którego my tam tylko zerkamy gdzieś lekko poza nasz Układ Słoneczny. Jak ona może się interesować pyłkiem, jaką jest Ziemia? I jeszcze mniejszym jakimś tam mikrobem, który jest jednostka ludzka. Mi się to nie mieści w głowie. To jest niemożliwe. I właśnie Bóg się interesuje. I nawet to dał swojego syna. Najbliższą sobie osobę, pierwsze jego stworzenie, jak czytamy, nie? Jedyne stworzenie, które sam stworzył Bóg, czyli Logos, nasz Pan Jezus Chrystus, ryzykuje. Pamiętamy piękną przypowiedź, jak Abraham idzie z Izaakiem. Jest to obraz właśnie na uczucia, jakie miał Bóg w stosunku do Logosa. Tam jest właśnie jak gdyby wyselekcjonowana jedna cecha miłości przedstawiana w postaci Abrahama. A Bóg dalej jako sprawiedliwość, jako moc, jako mądrość funkcjonuje i decydującym była miłość Boża. Czy jest w stanie poświęcić na tak ryzykowną misję swoją najdroższą jednostkę? Czyli Logosa. I tutaj pamiętamy, jak Izaak maszeruje pod górę razem ze swoim ojcem i pyta, tato, mamy drzewo, ogień jest, miecz jest, a gdzie ofiara? czy ojciec mu mówi, ojciec przeżywa? No, trudno sobie wyobrazić, jakbyście mieli własne dziecko prowadzić na taką ofiarę. To były właśnie przeżycia przedstawione naszego Ojca Niebieskiego. Oszczędza temu synowi, mój synu, nie martw się, Bóg przygotował tą ofiarę. I dopiero gdy go związał, gdy podniósł miecz, wtedy syn się zorientował, że to się święci. Czyli w jego, pamiętamy, że Izaak co niósł na plecach? Drwa, tylko drewno niósł. A co miał ojciec? Miecz i ogień. Czyli w jego rękach, w jego decyzji zależało, czy go zabije, czy go ofiaruje. To ja sobie nie wyobrażam tych przeżyć właśnie tego Abrahama. Obrazuje to właśnie przeżycia naszego Boga, który właśnie nad tymi duchami się zlitował. Stworzył na ziemi, mieli być doskonali, zawiedli. I już przed stworzeniem człowieka on przygotował tą ofiarę. Że taka rzecz się może zdarzyć. Czy to uczucia właśnie miłosierdzia, litości wypływają zawsze z miłości do danej jednostki? Nie zawsze. Czasami wypływają właśnie z tych samolubstwa, ostentacji, przyjmienia czegoś na pokaz. Ktoś może właśnie, często się zdarza, że w firmie jakieś, które coś dają, czy to na domy dziecka, czy na jakieś inne rzeczy, my damy, ale chcemy mieć na przykład reklamę gdzieś na pierwszym miejscu. Chcemy, żeby nasze logo naszej firmy były. Czyli co? Robią to z miłości? Biznes. My tam odłożymy jakiś procencik niewielki z tej firmy, ale mamy już logo, że jesteśmy dobroczynni. Czyli nie zawsze to miłosierdzie wypływa właśnie z miłości, ale czasem z interesowności. Ale ci, którzy mają dziedziczyć to królestwo, mają właśnie z serca. Tak jak ten brat, który zwalczył to zewnętrzne zachowanie, ale mówi, że w serce mu się dalej gotowało, jak ta niezdarna kelnerka mogła oblać go tą zupą, że sprzezwycięży to, ale w perspektywie on musi tak wyszlifować sąd jego królestwa, że nawet w myśli, w sercu nigdy właśnie tak nie zareaguje. No bo to już jest grzech. Nawet popatrzcie, czego musimy się wyzbyć. Takich myśli. Często tato czy mama, gdzieś dziecko zdenerwuje, też musi się opanować, wie, że tego nie wolno, ale wewnętrznie się gotuje. Odliczy do 10 i dopiero wtedy zaczyna coś robić, żeby się uspokoić. Nie? Są takie sytuacje, że nauczyciel w szkole, ja często tego doświadczam, także tych racji, ale tego musimy się wyzbyć. Nasz Pan Jezus, jako doskonały człowiek, taki właśnie był. Nie było u niego właśnie złośliwości, goryczy. Ja często myślałem, że wtedy jak z biczem przed do świątyni rozpędził tych przekupniów, myślałem, że on działał w porywie złości, że się, no mówiąc tak dosadnie, wkurzył. Nie. On wcześniej mówił, ostrzegał, przekazywał. Inne nie skutkowały te pory, więc użył rozsądnie, z rozsądku, z myślą, że tylko to może poskutkować. No bo inne opcje nie docierają. Czasami się zdarza, że do kogoś mówisz proszę, dziękuję, przepraszam, nie reaguje. Dopiero jak mu powiesz bardzo wulgarnie i dosadnie, wtedy zareaguje, bo on tylko taki język rozumie. I ci ludzie byli tak już pogrążeni w swoim grzechu, że trzeba było im po prostu dać, no mówiąc takim kolokwialnym językiem, takiego kopniaka, żeby otrzeźwieli. Niech zobaczyli, co robią. Idźmy dalej. 7 błogosławieństwo, 9 werset. Nie, jeszcze mamy 6 błogosławieństwo, nie 7. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Szczęśliwi, którzy są czystego serca, gdyż oni będą widzieć Boga. I tutaj musimy rozróżnić, drodzy braterstwo, w naszej obecnej sytuacji. Czystość serca woli i intencji. Możemy to osiągnąć, czyli mamy wolę, mamy intencje, ale w całkowitej czystości słowa, czynu, czyli w życiu nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Przeszkadza nam to ciało. Apostoł Paweł, on mówi, to ciało ciągnie mnie ciągle do grzechu. Czyli myśli się pojawiają, odruchy się pojawiają, które dziedziczymy i nie jesteśmy w stanie tej czystości osiągnąć, chociaż, chcą być doskonałe w perspektywie, pod opieką właśnie właściwych osób my tą czystość osiągniemy. Czystość i wtedy będzie warunek posłuszeństwo, czyli wykonanie doskonałego, doskonały sposób tego zakonu, który dla nas będzie obowiązywał. Bo zakon to jest miara doskonałego człowieka. czyli w intencjach, woli, w sercu, chcemy te rzeczy zmieniać, no to nam nie wychodzi. I nie mamy się tym przerażać. Mamy po prostu powoli, powoli zmieniać. Gdybyście siebie zobaczyli przed poznaniem prawdy i akurat w tym stanie, jaki jesteśmy, bardzo wielki postęp. Wiele rzeczy czyniliśmy, nie zdają sobie sprawy, że to są złe. Ja często spotykam, i to niedawno nawet, tuż przed świętami, ktoś sobie śpiewa Alleluja, coś tam i pieśń jakiegoś kibica. Mówisz, czy wiesz, co znaczy to Alleluja? No bo tam z reguły jakieś wulgarne albo jakieś hasła. No i kibice to śpiewają. Niedawno był mecz Polska, tam z kimś grała, no to wszyscy siatkarze u nas w Kędzierzynie grają, no to śpiewają. A wiesz, co znaczy? No nie wiem, w hebrajsku chwała Jahwe. A wiesz, co jest Jahwe? To jest Bóg, do którego się modli, Wielkanoc, nigdy nie chodził. I takiego jednego chłopca grałem, ale to chyba 10 lat temu, któremu to wytłumaczyłem, co to znaczy. I czasami się chciał zaśpiewać. Nie, już nie śpiewał tego. Wiedział, że to jest właśnie śpiewa w wulgarny sposób. On nie wiedział tego. Czy Bóg mu to policzy? Absolutnie nie. Nieświadomie, nie wiedząc, co czyni. Nie to się zdarzało, że kiedyś wymawiałem jakieś wyrazy, którego znaczenia w ogóle nie znałem. Gdzieś tam słyszałem, pasowało mi to. I mama mnie czasami skosowała, co ty mówisz, wiesz, co to znaczy? I dopiero wtedy, jak ja głupoty opowiadałem. Często dzieci w przedszkolu czy w szkole usłyszą jakieś brzydkie słowa, przekleństwa, jak przynoszą to do domu, to akurat mi tak rymowanki idą, one nie są świadome, co to znaczy. Zupełnie nie są. Gdy się właściwie do tego podejdzie, można to uleczyć. Także naszą perspektywą, jak Mateusza 5:48, bądźcie wy też doskonałymi, jako Ojciec wasz, który jest w niebiosach, doskonały jest. To jest nasz cel, do którego mamy dążyć. Mamy być tak doskonali, żeby co? Żebyśmy byli kompatybilni z mocą życia, jaką ma Bóg. Jeżeli byśmy mieli urządzenie, tak jak ten laptop, będzie miało mało zwarcie, czyli grzech jakiś niewielki, podłączymy do mocy, którą może mu dać, czy to internet, czy energia, zwarcie trzask, nie ma spalone. Identycznie grzechem. On przeszkadza na czerpanie tej mocy od Boga, czyli co? Doskonałego życia. Bo tylko On nam to życie powstrzymuje. I Jezus przykrywa i mówi, ci ofiara Kościoła była możliwa, bo tylko doskonałe ofiary, ale po czym? Pod zasługą Jezusa Chrystusa. Tylko taki warunek. Jezus mówi, ja jestem drogą, jestem czym? Bramą? Przez najemnicę możecie wejść. Ja jestem życiem, ja jestem chlebem, tak? Musicie się karmić mną. To właśnie to oznacza. Musicie się dopasować, być podłączając się do mocy Bożej, żebyście mogli w niej korzystać, musi wszystko tam grać. Żadnego zwarcia, żadnego grzechu, śladu grzechu nie może być. Dalej mamy kolejne, już teraz siódme błogosławieństwo. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Albo inny przykład, szczęśliwi pokojowo usposobieni, gdyż oni będą nazwani czym? Synami Bożymi. Nikt nie będzie uznany godnym nazwany nazwie dziecko Boże, kto nie rozwinie usposobienia miłującego pokój. Czyli co musi zniknąć? Gniew, złość, nienawiść, zawiść, konfliktowe, zazwyczaj kłótliwe usposobienie. Wszystko to musi zniknąć. I nie tylko wewnętrznie się opanujemy, tylko z serca. Wszystko to musi umknąć. Trudna praca. Bardzo trudna. Ja nie patrzę na Was, tylko patrzę na siebie. Jak ja reaguję, wszystko gra i taki obraz kiedyś też słyszałem, jeden z braci przedstawiał, jak pastor na dachu reperował swoją komórkę, stukał młotkiem, stukał, a mały siedzi i patrzy, mówi, Jerzy, co ty tak się mi przyglądasz? No bo czekam, aż sobie pastor kluknie palec. I co się dzieje? No wtedy różnie reagują mężczyźni, jak chcą coś, jakąś krzywdę zrobią. Czy złością, czy rzuci, czy tam wypchnie mu się jakieś słowo. Czyli my musimy być tak wypróbowani w tym naszej edukacji, żeby nawet w takich momentach krytycznych ta nasza złość, gniew, nienawiść, zawiść, wszystkie słowo, kłótliwość nie wystąpiły. No to ma być w sercu, w umyśle, w wolu. Potężna praca. Ósme błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu czego? Sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Wydaje się, że nasz Pan, jak czytaliśmy wcześniej, leczył. Uzdrawiał, dawał chleb, dawał ryby, opiekował się, pięknie mówił. Ludzie po takich jego wykładach czuli się, no nawet ci niewolnicy, ci uciskani, czuli się jakby wolni i czuli się jakby w Królestwie. Ktoś powie, no może go ktoś nie lubić, nienawidzić. Nasz Pan mówi, wszyscy, którzy będą próbować podobnie jak ja, popełnią nastawieni, miłujący, serdeczni, przyjacielscy, będziecie prześladowani. Przez kogo? Kogo prześladował? Kler. Czyli ci, którzy powinni mu sprzyjać. Kler go prześladował. Przez zazdrość, przez to, że zabierał im, bali się, że zabierze uczniów. I w ogóle nie przyjmowali do wiadomości tych wszystkich rzeczy, które im obiecuję. Będziecie w królestwie. Macie wiedzę potężną, macie potężny wpływ na ludzi. Idźcie do nich. Przekażcie im te rzeczy. No. Z tej właśnie zawiści spowodowali, że wszyscy ci, którzy próbują w jakikolwiek sposób naśladować naszego Pana, zawsze cierpieli. Mam takiego sąsiada tu niedaleko, Czechy, Jan Hus. Czego on się domagał? Dajcie ludziom czytać pismo w języku ojczystym. Sami pijecie wino, jecie chleb. Dajcie też ludziom jeść chleb i pić wino. Przecież w tych dwóch postaciach jest komunia. Uczy ich to, co mówi Biblia, nic innego. I popatrzcie, jaki charakter, prześladowania potężne. Papież, bo zjechali się z Konstancji, tak było, spalili Husa. 415 rok. Zjechali się cesarz, dał mu żelazny list, nic się nie stanie Husie. Ale powiedział, że był tylko w jedną stronę, możesz w jedną stronę tylko pojechać. Z powrotem już nie ma żelaznego listu. Byli przedstawiciele papieża, biskupa, sam papież. Ja nie podpisz, tylko że się wyrzekasz tego wszystkiego. A mówię, jak się mogę wyrzec? Przecież to jest Słowo Boże, to jest to, co mówił Chrystus. Ja mam się tego wyrzec? Absolutnie. I spalili Jana. Jak szedł, Kościół już takie dekrety powydawał, że zamykano wszystko, miejsca, gdzie mógł się schronić, restaurację, żeby tylko tego heretyka nie dogarmić. I tylko dlatego, że chciał postępować według tych reguł, jakie ta konstytucja, którą w kazaniu na górze przedstawił nasz Pan Jezus Chrystus. Pokorny, serdeczny, otwarty, uczący o królestwie, zalecający takiej postawy, o której jest mowa. I słuchał tego ostatniego. Że jeżeli będziesz postępował według tych właśnie zaleceń, będziesz prześladowany. No i cóż dla mnie takie prześladowanie? I umierając śpiewał pieśń o Chrystusie. Trzeci właśnie, nie pamiętam którego, w lipcu chyba, gdzieś mają właśnie święto, dzień wolny, czczą właśnie pamięć Jana Husa. Niezwykłe święto, jak dla mnie. Tam jeden z naszych braci, Pastusia, tak? On chyba jest Czecha, po czesku doskonale mówi i często mi właśnie opowiadał o tym właśnie chrzcie. I są nawet husyci tam do zboru w tym w Libercu, właśnie przychodzą, słuchając tych wykładów na temat Słowa Bożego. I jest to, przetrwali. Drodzy braterstwo, piękna chwała. Nasz sąsiad, bardzo duże wpływy były właśnie te husyckie, a na Husa też na Polskę. Przecież to jest bardzo blisko. Śląsk. Nie wiem, czy wiecie, że nasi bracia Arianie, którzy w pewnym momencie, tuż po potopie w 1660 chyba rok, dostali dekret, że mają opuścić Polskę albo wyrzec się swoich nauk. Wyjechali. I bardzo dużo uciekło właśnie w te rejony. Kluczbork, Dolny Śląsk, czyli tu, gdzie mieszkacie. Śląsk pewnie był w Polsce. I tutaj się osiedlili, uciekali na Węgry w tamtym kierunku. Także próbowali znaleźć i wyrzekli się. Też piękna historia a propos kobiet ariańskich. Nie wiem, czy wiecie, że wyrzucono mężczyzn, nie pozwalano im głosić, opuścili kraj, ale kobiety przejęły koniec papieskie, dalej głosiły prawdę na temat Jezusa Chrystusa. Czyli niezwykła moc i głosili takie prawdy, które teraz, czy prawa obywatelskie, zwalniali z pańszczyzny. W którym roku? 17 wiek. A jak u nas, pamiętam, w Kędzierzynie pośrodku, bo Kędzierzyn i Koźle to są dwa miasta, kiedyś odrębne, w środku jest Spódnica i tam jest taka tabliczka. Myślę, co na tej kapliczce pisze? Kiedyś autobus, nie wiem, czy tam stoi, patrzy. Dziękujemy Bogu za uwolnienie z pańszczyzny. Nieodległe czasy. Koniec XIX wieku. Czy XVIII. 1800 któryś rok. Czyli XIX wiek, nie? To jest daleko. 5-6 pokoleń. Ludzie przestali być niewolnikami innego człowieka. Patrz, jak nieodległe czasy. Jak się to zmieniło? A dlaczego tak się zmieniło? Bo Pan przyszedł króluje jako duchowa istota. I co? Zamyka wszystko to, co właśnie szatan potwierał. Obalił 3 podstawowe szatana. Czyli co? Z łaski Boga królowie, z łaski Boga arystokraci i gnew. Nie wolno ich ruszyć, dotknąć. To wszystko się zmieniło. Pierwsza wojna światowa przywróciła żaden cesarz, żadny król nie ocalał. Jeszcze są tylko marionetkami gdzieś tam zachowane te jednostki. Wszystko działanie Pana. Obywatelstwo. I na koniec przeczytaliśmy właśnie te wszystkie wersety, które 8 tych błogosławieństw, czyli 8 warunków dla osób, które pragną osiągnąć Królestwo Boże. I warunków, żeby być chrześcijaninem prawdziwym. I pisze tak w 13 wersecie. Wy jesteście solą ziemi. Posiedliście te 8 rzeczy, jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwieczerje, czymże ją nasolą? Na nic się więc już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi odeptana. To jest sól ziemi. Ci, którzy spełnią te 8 błogosławieństw. Teraz troszkę sobie powiemy cokolwiek o soli. Teraz idziemy do marketu i sól, ile? 60, 90 groszy, złoty 20. Są droższe, ale to z Himalajów gdzieś, czy z Morza Martwego, a jest też sól, można dostać troszkę droższa. Czyli jest ogólnie dostępna. Czy zawsze tak było? Drodzy Państwo, szlaki, które są wyczyszczone, no u nas w Polsce są takie szlaki też, starodawne, które funkcjonują od 1000 lat. Wiecie skąd się wzięły? To były szlaki solne. Czyli wieziono sól. Kiedyś w Polsce jeszcze nie wykopano soli w Wieliczce czy w Bochni. To skąd? Z Węgier była transportowana. Było bardzo cennym kruszcem, nie powiedzmy też jakieś. Nie wiem, czy wiecie, że legionistom, czyli żołnierzom rzymskim, część żołdu, czyli należności, jaka się należała, wypłacano w soli. Czyli dostawali jakieś funkcjonujące pieniądze i sól była tak cenną. Ja kiedyś byłem w kopalni w Bochni. To jest bardzo blisko Krakowa. Nawet kiedyś, nie wiem, czy ktoś planował połączenie Wieliczki z Bochnią pod ziemią. To jest 40 km chyba od Wieliczka, albo 30 Wieliczka od Bochni. I pan pokazuje nam taki walec. Może pół metra średnicy. A jest 1,20 m długi. Taki walec. Mówi, w XVI wieku ten walec był wart jedną wioskę. Czyli za taką ilość soli można było kupić wioskę. Z chłopami, którzy tam mieszkali. Popatrzcie, jak to ma wartość. W Afryce misjonarze, którzy tam przyszli, czyli już nieodległe czasy, XIX wiek, może XVIII, no XIX raczej. Jak przychodzili tubylcy z dziwami, to nie prosili o chleb, o wodę, bo tam mogli coś sobie upolać, ale o sól. Dajcie im na soli, potrzebujemy soli. A tych soli przecież morze, oceany, pod ziemią tej soli mnóstwo. Ludzie tak potrzebowali tej soli. I znamy ją jako przyprawę. Często stosujemy, teraz się mówi, żeby nie stosować tej soli, bo wszystko w zasadzie jest solone od chipsów, od wszystkich, czym są? Konserwowane solą. W Biblii też jest, drodzy braterstwo, bardzo wiele mowy o soli. Czyli powiedzieliśmy sól jako przyprawa, jako środek oczyszczający, leczący, konserwujący. Taka jest rola właśnie soli. I przeczytam sobie kilka biblijnych wzmianek o soli. Druga Kronik, 13 rozdział, 5 werset pisze tak. Ja już mam tutaj cytat, więc zacytuję. W przekładu też wziąłem przekład Nowego Świata. Czyż nie powinniście wiedzieć, że... Dlatego wziąłem, bo tam jest imię Boga, Jahwe. Kiedyś Biblia 1000-latka, jak pierwsze wydanie, nie wiem, czy zetknęliście się, tam każdy wyraz, gdzie pisze teraz Pan, pisało Jahwe. Jahwe, Jahwe, Jahwe. Jak się czytało pierwszy, drugi przekład już trochę mniej, w trzecim przekładzie w ogóle, czy w czwartym, nie ma tego Jahwe. I pisze tam tak, czyż nie powinniście wiedzieć, że Jehowa Bóg Izraela podczas niezmierzony dał królestwo nad Izraelem Dawidowi, jemu i jego synom, na mocy przymierza soli. Trwałość. Sól. Znaczy trwałość. W 4 Mojżeszowej, w 18 rozdziale, w 19 wersecie mamy też wzmiankę o przymierzu soli. Te przymierza były zazwyczaj zawierane w związku z ofiarami pokarmu, z pokarmów, w których sól była ważnym elementem. Czwarta Mojżeszowa, 18 rozdział, 19 werset. I pisze tam tak. Wszystkie dary ofiarne z obrzędu podnoszenia i rzeczy poświęconych, które synowie izraelscy składać będą Panu, oddałem Tobie i Twoim synom i Twoim córkom według wieczystego prawa. Jest to wieczyste przymierze soli przed Panem dla Ciebie i Twojego potomstwa. Nie wiem, czy w tych przekładach naszych polskich czy gdańskich jest inaczej. Tutaj właśnie autor mówi, zwrócił uwagę, że KJV, to jest Biblia Króla Jakuba. Jedna z najwcześniejszych Biblii, jedna z najpiękniejszych przekładów, właśnie Biblia Króla Jakuba. I tam jest właśnie przymierze soli. Takie popularne określenie, beczkę soli razem z jedli. Co to oznacza? Beczkę soli. Więzi mocne przyjaźni. To się właśnie stąd bierze. Beczkę soli razem z jedli. Później mamy trzecią Mojżeszową, drugi rozdział, 13 werset. Sprawdźcie. Przy każdej ofierze Twojej ofiarować będziecie sól. Trzecia Mojżeszowa, 2:13. Sprawdźcie, co tak pisze.
Tutaj występuje sól.
Tak, czyli jest ten wyraz sól. Jeszcze taką bardzo ważną ciekawostkę a propos soli. Arabowie używają tego samego słowa na określenie porozumienie, traktat i sól. Jest identyczne słowo. Porozumienie, traktat, sól. Kiedy wyrażają się na temat wzajemnej zgody, to mówią jak? Nie mówią, jest traktat między nami, jakbyśmy powiedzieli po polsku, tylko jest sól między nami. Czyli co? Więź. Przyjaźń. Takie jest właśnie określenie. Jest też sól symbolem zniszczenia. I tutaj przeczytamy sobie Księgę Sędziów 9:45. I tutaj jest właśnie też wymieniona sól jako symbol zniszczenia. Księga Sędziów, 9 rozdział, 45 werset mówi tak. Następnie nacierał Abimelek na miasto przez cały ten dzień. Zdobył miasto, a lud, który był w nim, wybił do nogi. Miasto zrównał z ziemią, posypiał miejsce to solą. Sól niszczy, wypala. Mamy też świadectwo biblijne z Księgi Hioba, 6 rozdziału, 6 wersetu, że sól jest bardzo ważnym składnikiem pożywienia. Jest niezbędna, żeby to pożywienie mogło smakować. Czy można jeść to, co jest bez soli i mdłe? Księga Hioba 6:6. Gdybyśmy nie jedli soli, gdybyśmy całkowicie wyłączyli sól, to drodzy bakerstwo, brak właśnie sodu i potasu, które są składnikami m.in. soli, powoduje, że będziemy mieli kurcze mięśni. Mięśni będzie brak przewodzenia w mięśniach, bo tam właśnie sód i potas jest nam potrzebny do przewodzenia i rozkurcz mięśni. Właśnie te dwa czynniki. I brak soli powoduje właśnie takie rzeczy. I najczęściej kto ma skurcze, powinien właśnie jeść dużo pomidorów i mocno je solić. Wtedy uzupełni sód i potas. Takie są rady. Też Jezus używa tej soli, drodzy braterstwo, 2000 prawie lat temu, mówiąc o tej, gdy jesteście solą ziemi, bo sól Galilei spełniała bardzo ważną rolę. Wiem, że tam temperatury są wysokie. Kto był w Izraelu, wie, że wyjeżdżają w styczniu i czują się jak u nas w lecie. Prawie, nie? Albo, czyli temperatury zimą są tam około 15-16 stopni, a latem po 40, a nawet więcej. Tylko, że jest suche powietrze. Nie wiem, czy wiecie, że jak jest wilgotne powietrze i jest na przykład 28 stopni, to się dusicie. I wilgotność na przykład 70-80. Taki się, to wilgotność 40 w tropikach jest. Ale gdy jest suche bardzo powietrze, wilgotność bardzo mała, to 40 stopni żadna temperatura da się wytrzymać. Tylko trzeba właśnie chronić głowę, bo to słońce jest bardzo palące. Dużo pić, bo to parowanie jest. Ale nie jest to takie uciążliwe właśnie temperatura 40 stopni. Często jak ktoś korzystał z sauny, to w saunie najniższa temperatura, gdzie nie jest zimno w saunie, to jest 100 stopni. Gdy jest 70, to jest zimno w saunie. Na golasa siedzieć przy 70 stopniach, to jest zimno. No powiedzieć 70 stopni. Sucho. 120 nawet w niektórych saunach jest. Ale gdy jest na przykład 100 albo 70 i nalejecie na piec trochę wody, wszystko wam się gotuje w nosie od razu. No i zwilgotność się zwiększa. Czyli popatrzcie, 100 stopni, spokojnie można sobie siedzieć sami 20-30 minut się wytrzyma. 100, a 40 to jest ziom. Czyli ta wilgotność to... I w takim tropiku Jezus mówi o soli. Ona co jakie miała znaczenie? Konserwujące. Przechować mięso, nasolić, wysuszyć. Można było chować, rzuć bardzo długi czas. Inaczej się wszystko psuło. Czyli jakie miała znaczenie ta sól? Konserwujące. Sól to też antyseptyk. Środek dezynfekujący. Gryzący, piekący. I wprowadzenie go do rany bardzo piecze, ale też wszelkie zarazki niszczy. Czyli co? Dezynfekujące. I to jest, drodzy braterstwo, symbol Słowa Bożego. Symbol Słowa Bożego, który, gdy zostanie wprowadzony gdzie? Nie do rany, ale do umysłu, pobudza sumienie. Ktoś, kto odpowiednio przedstawi Słowo Boże, włoży je do umysłu osoby słuchającej, to tam robi się ferment, pobudza ten umysł. I tutaj mamy taki przykład, gdzie apostoł Paweł znalazł się na dworze. Wiemy, że ostatnia jego misja, kiedy do Rzymu płynął, to był bardzo długi czas, miał sposobność z Feliksem rozmawiać, czyli przedstawicielem Rzymu na ten rejon i z królem Agrypą. I tu mamy w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale, 25 wersecie powiedziane pewne słowa. Lecz Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 25 werset. I tu jest właśnie ta sól. Sól, czyli odpowiednia mowa, w odpowiedni sposób przedstawiona, powoduje reakcję w umyśle słuchacza. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 25. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. I co spowodował? Sól powoduje bulgotanie mózgu, jego sumienia, jego wrażliwości. I powiedział, na teraz dosyć, odejdź. W stosownej chwili każę cię zawezwać. Czyli on mu nie chciał go w jakiś sposób nawrócić, tylko przedstawiał mu prawdę o czym? O usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o przyszłym sądzie, jaki będzie. Czyli wszystkie te rzeczy, które były zawarte w tej konstytucji, jaką nasz Pan przedstawił właśnie w tym kazaniu na górze. Wszystkie te rzeczy. O cichości, o naszej grzeszności. Feliks się zaniepokoił. I powiedział dość. Koniec. Szlama. Nie mów więcej. Innym razem to powiesz. Powiem wam taki autentyczny przypadek pewnego człowieka, któremu siostra pracowała w takim zakładzie i często przy okazji, przypuśćmy, święta, jak teraz Wielkanoc, czy święta Bożego Narodzenia, przedstawiała myśli biblijne. Biblijne, jak się ma, że to święto to nie jest zajączek, baranek, że to nie jest poświęcony pokarm, to jest bardzo głębokie święto, że tam nasz Pan umarł na krzyżu jako nasz Zbawiciel. Czyli w taki sposób, że tak powinniśmy to święto wchodzić. I przedstawia takie dużo pięknych myśli. I ten człowiek mówi, skąd ty jesteś taka bystra, mówisz, jak ksiądz. A on mówi, no, czytam pewne rzeczy. To przynieś mi tą książkę. Pierwszy tom zaczął czytać. Pierwszy tom, jeszcze takie zielone nasze wydanie. No i po dwóch, trzech tygodniach przynosi i jak się bierze nową książkę, to widać, gdzie się, do którego miejsca się obracało książki. No nowa jest, tu są jakoś i widać nawet to zdjęcie. One były tak jeszcze spracowane, w paczkach niekiedy leżały ściśnięte i gdzieś, nie wiem, dwie trzecie przeczytał. Mówi, dziękuję, ciekawe. Mówi, co się stało? Przeczytał pan? Nie, tylko do pana. Czemu pan jeszcze? Nie podobało się? Bardzo mi się podobało. Tylko dochodzi do momentu, jak ten Feliks. Albo później Agrypa, jeszcze tam przeczytajmy sobie Dzieje Apostolskie 26, od 22 do 28, nie będziemy tego czytać, tylko tam jest ta historia z Agrypą. Mało byś mnie nie namówił, abym został chrześcijaninem. Agrypa był z pochodzenia Żydem. I mało byś mnie namówił. I on mówi, doszedł do tego momentu i mówi, czytając dalej, musiałbym już podjąć decyzję. Musiałbym już powiedzieć, deklarować się, bo tak do niego te słowa przemawiałem, powiedział, ja bym nie chciał przez chwilę coś podejmować. Człowiek mówi. Czyli docierały tego słowa, ale powiedział tak jak ten Feliks, stop. Innym razem i resztę powiesz. Czyli popatrzcie, tak działa słowo prawdy. Czyli mocno dotyka, jako właśnie ten środek antyseptyczny, dezynfekujący, odkurzający, pobudzający właśnie tego człowieka. Festus, Rzymianin, do Rzymian było bardzo trudno dotrzeć. Oni mieli inne bóstwa, byli bardzo wyniosli. Twarda dyscyplina w Rzymie to jest czas, kiedy 60. lata, początek naszej ery, Rzym był na bardzo wysokim stopniu rozwoju, a opierało się to na prawie dyscyplinie. W wojsku była taka dyscyplina, że a propos właśnie zmartwychwstania, gdzie tam żołnierze pilnowali, za zaśnięcie na warcie były bardzo słodkie kary, łącznie ze spaleniem nawet żywcem tego, który zasnął na warcie. Z czym to się wiązało? W zależności kiedy była ta warta, jak na froncie gdzieś, no nie mógł zasnąć. Bo jeżeli zasnął, narażał na niebezpieczeństwo całą kohortę czy legion. Czyli taka żelazna dyscyplina. Później oczywiście to się rozmyło, to cesarstwo upadło wreszcie w IV czy V wieku. Nie. Ale to był apogeum, szczyt możliwości cesarstwa. Oktawian, później Tyberiusz, to byli najpotężniejsi cesarze. I dotrzeć do takiego Festusa, czyli Paweł nie mówił nic, nie opowiadał tylko o Jezusie. Radosną nowinę, Ewangelię, czym to się charakteryzuje, co trzeba robić, jaki powinien być człowiek. Tak my sobie teraz mówimy o tym i on mówi dość. Tak jak ten właśnie człowiek powiedział, więcej nie chce czytać. Bo chcąc, no musiał się stać tym chrześcijaninem, jak powiedział Agrypa, król. Tak? Jeszcze taką ciekawą myśl a propos tej soli. Wiemy, że trzeba do 8 tych błogosławieństw pozyskać, czyli podążać właśnie w ten sposób, jak nasz Pan, czyli najpierw pokorny duch i rozwijać się powoli, żeby być tą solą, żeby konserwować co? Moralność wśród ludzi. Chrześcijaństwo, wiemy, że ogniem i mieczem to nie jest to chrześcijaństwo. Gdzie się pojawiało to? Pojawiało się też prawo, pojawiały się zmiana stosunku do kobiet, do niewolników. Pamiętamy list apostoła Pawła, jednego mówi, niewolnik uciekł. Ucieczka niewolnika to jest kara śmierci w tym czasie było. A on stał się chrześcijaninem i apostoł Paweł się za nim stawia. Przyjmij go, daruj mu. Prawo mówiło, śmierć takiego. Uciekł od swojego Pana. Czyli zmienia, jak gdyby inaczej przedstawia właśnie te prawa żydowskie, które też były bardzo surowe, które trzeba było przestrzegać i kamienowanie, albo przekazuje to miłosierdzie Boże. Przeze mnie, ja przykrywam część waszych win. Starajcie się zmieniać swoje postępowanie. Zmieńcie na to pogląd. Jeżeli zmienisz, podążaj tą drogą. Czyli to jest zachęta. Zupełnie inna opcja wielbienia Boga. I mamy taki werset, właśnie chciałem go przeczytać. Ewangelia Marka, 9 rozdział. Od 49 do 50. Ja tylko mam wyrywki tego, wy sobie prześledzicie. Albowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie. Miejcież sól sami w sobie. Dziwne. Ogień ma osolić jakiegoś człowieka. I przez ogień zyskujemy tą sól. W jaki sposób, drodzy partnerstwo? Jest dobrze powiedziałem ten werset? Ja tylko urywki przeczytałem. Tak? Przez doświadczenia. Przeróżne doświadczenia. I w tych doświadczeniach, jak powiedzieliśmy, jak sportowcy są próbowani. Oglądamy sportowców, bo pięknie wyglądają, zdobywają medale, podnoszą rękę na mecie, cieszą się. Ale gdybyście zobaczyli trud, jaki oni wkładają, żeby ten medal zdobyć. Nikt z was nie wytrzymałby dnia treningowego tych zawodników. A oni niekiedy 2-3 razy dziennie nawet. I przez szmat czasu, utrzymują się do olimpiady, no jest to nawet 4 lata. Mają cykle słabszy, mocniejszy i apogeum, czyli wielki trud podejmują. Co to jest? Ogień. To są doświadczenia. I on wtedy jest mistrzem w danej dziedzinie. Identycznie jest z profesorami, czy wielkimi odkrywcami, czyli oni poświęcili się jakiejś rzeczy. Noc, dzień zarywają, odkrywają. Trud wielki. Identycznie jest z nami. Każdy chrześcijanin, który idzie na drogę poświęcenia, musi tak jak ten sportowiec poświęcić wszystko temu celowi. Ja po co Paweł w liście do Koryntian, chyba nie wiem, 9 rozdział, tam gdzieś 27, on opowiada o tej walce, bo był w Korynt, to jest Grecja. Grecja to są igrzyska. I będąc w nim braci, przystosował się i pokazał i obraz, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus rolników, owce pokazywał, nie? Zwyczaje jakieś żydowskie tam pokazywał te obrazy i przypowieści. Apostoł Paweł, będąc w Grecji, wśród tych, którzy interesują się sportem, teraz też wielu interesuje się sportem. Jak bierzecie gazetę, to macie wiadomości, czy strony sportu. W Grecji identycznie. I on mówi, patrzcie, ten chce zdobyć laur jako biegacz. No to co? Biega, zdobywa. No ale co? Mijają 3-4 lata, nowa olimpiada, już zapominają o tym następny. Ale ja ten biegacz, ale dążę do trofeum, który jest niezniszczalny. I co robię? Tak jak oni katują swoje ciało, ja identycznie katuję swoje ciało, żeby nie robiło tego, po to, żeby osiągnąć sukces. To jest ten właśnie ogień, przez który zdobywamy co? Tą naszą słoność. I posiadając te wszystkie cechy, możemy co? Konserwować rodzaj ludzki. Taka jednostka wybitna, która się znajdzie w gronie jakichś takich osób upadłych, ona ma na nich wpływ. Oni go prześladują, on reaguje, tak jak oni nie reagują. On przedstawia im rzeczy w taki sposób, jak oni nigdy nie wiedzieli, że w taki sposób można cokolwiek zobaczyć. Opowiadacie o zmartwychwstaniu, ludzie obchodzą, oglądają grób pański. Przecież dzisiaj z rana, tam jadąc po drodze, widziałem, jak strażacy maszerowali, bo stali przy grobie. Przedstawiali tych żołnierzy i uciekali spod tego grobu, no bo pan zmartwychwstał. Ale co to znaczy? I gdy odpowiesz, jakie znaczenie ma to zmartwychwstanie, że to jest centrum, że to jest oś Biblii, że ten człowiek, który przyszedł właśnie tam 2000 lat temu, on się był zapowiadany już przez Izajasza. 700 lat przed przyjściem naszego, 700 czy 750 lat przed przyjściem naszego Pana, Izajasz pisał już Ewangelię, pierwszą Ewangelię. Mówił, że będzie zabity, że nie wyrzeknie ani słowa. Wszystko to w 53 rozdziale, jeszcze wcześniej mamy opisane. To jest jak Ewangelia. Nawet krytycy biblijni, drodzy braterstwo, nie wiem czy wiecie, brat Russell zawsze broni tej prawdy biblijnej, ale popatrzcie, on żył, 1916 umarł. Krytycy mówili, Izajasz fałszerstwo. Mnisi gdzieś tam pisali go w tych średniowieczu po to, żeby udowodnić, że Ewangelie są prawdą. 47 rok. Dopiero wtedy odkrywają w Qumran pasterze gdzieś tam paście owce, chłopiec taki mały, może troszkę większy od naszej dziewczynki Emilki, tak? Dobrze zrozumiałam? Zapominam imiona Emilii. Chodzi, bawi się, zuczał, wchodzi gdzieś w jakieś kąty, dzieci lubią chodzić po kątach. Odkrywa jakąś pieczarę, patrzy, tato, chodź, jakieś baniaki stoją w tej pieczarze. A tam stały urny, jak gdyby takie dzbany, a w tych dzbanach pisma. Co się wtedy robi? To są tysze, panie, patrz, zobacz, co tutaj jest. Odkrywają, są to zwoje, nazwane zwoje Qumran, 47 rok. 1947. Odkrywają i co znajdują? Wiele pism w języku hebrajskim i tam są zestawy. Kupiliśmy tyle wina, tyle chleba, tyle mąki, wyprodukowaliśmy, sprzedaliśmy tyle. Są urywki z pism Starego Testamentu. Jest cała księga Izajasza. Od początku do końca. Daty 200 czy 100 lat przed Chrystusem. Identyczna jak ta, którą czytamy. No i jak to mówią młodzież, kopary mi opadły tym wszystkim krytykom, no bo odkrywają, no, 100 lat, księga niezmieniona, taka sama jak my teraz ją czytamy, księga Izajasza, urywki pozostały, tam 200 chyba było tych pism, i cała księga Izajasza. Popatrzcie, jak długo ci, którzy kochali Biblię, musieli znosić tych ryb. Którzy mówili, to fałszerstwo, to jest bzdura, nigdzie nie ma się dowodu, te księgi nie znaleźliście. I w Qumran odkrywają. Czyli co? Ci, którzy byli solą, oni cały czas popierali tych wszystkich, którzy upadali, tak jak brat Rusek nie winni. Bo wiemy, że jak pojawił się nasz Pan Jezus Chrystus, pojawiła się Biblia ogólnie dostępna. Wiemy, że to połowa XVIII wieku. Nie, wtedy ta Biblię tłumaczy brytyjscy, brytyjskie towarzystwo, powstają towarzystwo niemieckie, nawet towarzystwo polskie biblijne powstało, próbowano zmontować pod zaborami. Wypływa Biblia i co wtedy się pojawia? Szatan montuje co? Teorię ewolucji, która niszczy, absolutnie. Człowiek ewoluje ku doskonałości, a nie tak jak Biblia mówi, że upada, tylko że ewoluuje, coraz doskonalszy jest. Wymyślić maszynę parową, samolotami latamy, coraz doskonalszy człowiek. I torpedowali, między innymi torpedowali tym, że mówili, że fałszerstwem jest właśnie księga Izajasza. Popatrzcie, jak długo trzeba było czekać. Czyli ogniem osolony przez doświadczenia, postępując drogą, jaką nakazał Pan. To oznacza, czyli to osolenie. I tutaj mamy jeszcze kilka wersetów, które nam mówią, co Jezus rozumiał przez to zawadkowe wyrażenie. Myśmy to już je opowiedzieli, ale sobie potwierdzimy wersetem i pierwszy... I przytacza nam to właśnie Piotr, nam to tłumaczy w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale od 6 do 7. Apostoł Piotr. Pierwszy list. Nam mnóstwo czasu minęło już. Będziemy sobie chyba przerwy potem robić. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział od 6 do 7. Pisze też. Weselcie się tedy, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż nikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Czyli mówić, radujcie się, gdy przychodzą te doświadczenia. One są króciutko, ale co? Wyszlifują was. Ja mam takie doświadczenie ze sportowcami. Sam też kiedyś byłem sportowcem. Jeżeli jest trening zawodników i oni nie zmęczą się. Koszulki ledwo takie spocone przez plecy, jakaś pręga i nic więcej. O, mi kiepski trening, nic nie potrenowali, nie są zadowoleni. Ale gdy dostaną w takie wciry, jak się mówi, że się prawie wyczołgowują z sali, poszli mówią, och, było super. No, ktoś by powiedział, no, tak jak tutaj apostoł Piotr mówi, dostaniecie lekki wycisk, ale przyda wam się to w tym celu. Jeżeli tak jesteśmy zmotywowani, to w tych doświadczeniach będziemy się radować. No to jest taka opcja, identycznie jak ze sportowcami. Tak dostają wciry, że ledwo padają na łóżko i śpią. Nie mają nawet siły zjeść czasami. Dopiero jak odpoczną, później zaczynają jeść i jedzą bardzo długo, żeby uzupełnić. Czyli była to jest ta sama motywacja. On chce być wybitnym sportowcem, chce osiągnąć wynik i katuje swoje ciało tak. Ty chcesz być, osiągnąć sukces, musisz przejść doświadczenie. I to przeróżne. Modlisz się o cierpliwość, no to wiedz, że klupiesz sobie 10 razy w palec. Zwichniesz nogę, coś ci nie wyjdzie. Ktoś ci nawet nie na odcisk. Ktoś ci popnie. Chcesz cierpliwość, no to jak możesz wykształtować? Przecież nie leżąc w łóżku i w sielankowym. Tylko musisz przechodzić przez doświadczenia. Delikatne, delikatne i ćwiczysz tą cierpliwość. Jak ten brat, który najpierw wybuchł, później opanował, a w konsekwencji osiągnie sukces lat 4, tak nie pomyślisz. No przecież to jest tylko odzież, którą można wyczyścić. A ta kobieta chodząc 8 godzin po sali jest bardzo zmęczona. No potknęła się, ktoś tam na przykład wylał coś wcześniej, oleju troszkę, poślizgnęła się. Albo ktoś ją szturchnął, wylało się. I możemy właśnie to... Jest empatia znowu, kolejna rzecz. Apostoł Paweł o tym mówi. Poczujcie się tak, jakbyście byli w tej drugiej osobie. Co się mogło stać? Jeżeli w ten sposób nie postępowali, na pewno nam się to uda. Jeszcze inny werset też z 1 Piotra, ale z 4 rozdziału od 12 do 13. Najmniejsi, apostoł Piotr mówi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi. Po co? Ku doświadczeniu waszemu. Jakoby co obcego na was przychodziło, ale się radujcie z tego, żeście uczestnikami czego? Ucierpienia jakiego? Chrystusowego. Czyli trenujecie po to, żeby być czymś? Małżonką Chrystusową, oblubienicą. W tym celu trenujecie. Abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Czyli sportowiec 3 miesiące katuje do granic wytrzymałości. Ja wam powiem taki autentyczny przypadek. Był kiedyś taki maratończyk, który wygrał 2 razy olimpiadę w maratonie. Nazywał się Cierpiński. NRD, tego państwa już nie ma. Waldemar Cierpiński. I on trenował na wysokości 3000 metrów w Meksyku. Jest taki płaskowyż, płaski. Zanim jechała karetka z tlenem, on robił trening potężny i mdlał. Z wyczerpania mdlał. Niemiłe jest uczucie, gdy się mdleje. Nie? To są mdłości, kręci się w głowie i pada. Podjeżdżała karetka, tlen, Cierpiński się dźwigał, dalej biegał. Potężne doświadczenie? Potężne. Po co? Żeby zdobyć olimpijski medal. My, tak jak apostoł Paweł mówi, Piotr, musimy przejść przez takie doświadczenia. Po co? Żebyśmy byli uczestnikami właśnie tego Chrystusa. Teraz cierpimy razem z Chrystusem, ponosimy te same doświadczenie, czyli ten sam trening, po to, żeby w perspektywie radośnie się z nim weselić. Czyli jest motywacja. Jest motywacja. Jeżeli tak ktoś jest zmotywowany, przechodzi różne doświadczenia. Ja Hus mówi, no nie mogę. Jestem w szkole Chrystusowej, jest to doświadczenie, poświęciłem swoje życie, proszę, wsparcie, ale tego się nie wyrzeknę. Nie mogę. Jest doświadczenie, potężne doświadczenie. I to jest właśnie sól. To jest sól. To są jasne lampy, które świecą i które dają wzór do naśladowania. Na tym skończymy, drodzy braterstwo. Później jeszcze są, jak sól traci smak, tragiczna rzecz. I traci tą swoje wartości. No to co? Nasz Pan mówi, no nic nie go na drogę wysypać, żeby dołki zasypać, bo do niczego innego się nie nadaje. Drodzy braterstwo, życzę Wam, abyście byli tak zmotywowani w swoim poświęconym życiu, abyś wszyscy, ja też, żebyśmy nigdy o tym nie zapominali. Każde doświadczenie nie jest przypadkiem. Jeżeli jest, oddaliśmy się Panu, to jakbyśmy powiedzieli, jesteś naszym trenerem. Poddajemy się Twojej metodzie treningowej. I jakby mówił, a nam się nie chce. Nie robię tego. No to co? Ma się cieszyć Pan z tego? Zastosuj inne doświadczenie, żeby Cię zmotywować, bo Ty podpisałeś kontrakt. I inne doświadczenie, które mają Cię wrócić na właściwą ścieżkę. Tak było z Dawidem. On oddał serce Bogu, ale zmysłowe rzeczy odciągnęły go bardzo daleko, tak, że nie potrafi nawet spojrzeć w kierunku Boga. I mówi, schło wszystko we mnie. Nie wiedziałem, jak zwrócić się do Boga. I dopiero co? Bóg mówi, no nie ma rady. Trzeba jakoś otrzeźwić. I Bóg ma co? Nasz Pan ma laskę i kij. No i przyłożył Dawidowi po tyłku przez Natana, powiedział mu, kim jesteś. I co? Może ruch serca podrze go, pokuta, zmiana. A laska, wiemy, może coś powiemy, ma właśnie taki koniec zakrzywiony. Zawsze się dziwię, po co ci pasterze wymyślają takie zakończenia, takie uchowate. Zatem co, doskonała rzecz, jeżeli gdzieś postaw pamięć, jakąś szczelinę w górach są, no to co? Taką długą laskę bierze pod łopatki, wyciąga tą owcę z przepaści. No to one mają takie długie laski, nie? Po to, żeby właśnie pomóc tym owcom. I bat po to, żeby je otrzeźwić, żeby na właściwą drogę wrócili. Jeżeli żadne inne, czyli głos, gwizdanie, czy jakieś tam pies nie pomagają, wtedy trzeba tą chłosnąć. Kończymy na tym, drodzy braterstwo. Bądźcie solą.
Dziękujemy.